biega od myślenia o rodzinie, o trosce o rodzinie, główny ton tej ustawy i jak daleko autorzy zapisów zapomnieli o elementarnych regułach troski o rodzinę, już nie mówię o życiu rodzinnym, o budowaniu poszczególnych elementów tego życia. I tak ustalona tematyka wchodzi w tragedię, w atmosferę po tragedii pod Smoleńskiem. Tygodniowa żałoba narodowa i dalej trwająca wielka manifestacja ducha codziennie po kilka czy kilkanaście pogrzebów. Manifestacja ducha na skutek gwałtownie zadanej śmierci. To jest temat, do którego powinniśmy zaglądać często, również gdy rozważamy sprawy rodzinne. Taki kontekst jest nam bardzo potrzebny po to, byśmy w sposób właściwy wycenili, czy ocenili, czy wyważyli nasze myślenie, często emocjonalne, często odruchowe, również w odniesieniu do problemów rodzinnych. Tak więc zaplanowany pierwotnie temat i ta nasza aktualna atmosfera i nasz stan ducha niech nam towarzyszą w dzisiejszych rozmowach, do których wprowadzę kilkunastominutowym rozważaniem, a potem będziemy się mogli spotkać w telefonach. Podstawą do rozważań na temat niepodważalnych praw rodziców jest Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i to byłoby najprościej, a więc uporządkowany system i prawny, i ład wartości ustalonych jako racjonalne zasady prowadzenia życia domowego, życia rodzinnego. Wydawałoby się, iż nie jest to potrzebne wsparcie, bo akurat rozum i rozumność wszystkim nam imponują i staramy się zachowywać rozumnie, nie mówiąc już o tym, że dbamy o to, aby ta nasza rozumność była jak najbardziej uzasadniona, szeroka, wykształcona, pozbawiona jakichś ograniczeń i tym bardziej nacisków. Jednakże nasze zachowanie codzienne niekiedy daleko odbiega od rozsądku. Oddalamy się od zwykłych, rozsądnych zachowań i dlatego trzeba przypomnieć, a nawet nakazami nas osobiście wesprzeć. Nasze zagubienie wymaga takiej interwencji, która wesprze naturalne ludzkie siły, oczywiście po to, byśmy mogli w pełni siebie zrealizować, to znaczy dojść również i do szczęścia. Człowiek, który pełni swoje zadania, wyznaczone mu zadania, człowiek, który idzie drogą przewidzianą przez Boga od wieków, człowiek, który jest sobą, jest zawsze szczęśliwym. Stąd też z tej właśnie karty praw rodziny wybrałem niektóre prawa, które w sposób szczególny odnoszę jako prawa rodziców, jako prawa tych, którzy są fundamentem domu rodzicielskiego. Trzy takie prawa: trwałość więzi małżeńskiej, wolność w zakresie przekazywania życia i autonomia w wychowaniu dzieci. To są oczywiście skrótowo, syntetycznie zasygnalizowane podstawowe prawa rodziców. I teraz w tych prawach mieści się najpierw ich autonomia, to znaczy ich samodzielność do tego stopnia, że każde odejście od tych praw będzie zawsze agresją i będzie gwałtem zadanym rodzicom, ale te prawa nakładają też odpowiedzialność ze strony rodziców. Przyjmując takie prawa, to znaczy przyjmując rolę rodziców, ponoszą odpowiedzialność i muszą widzieć, że są odpowiedzialni tak za trwałość własnej więzi, jak też za otwarte serce na życie, przyjęcie życia, jak i też odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Z naszej strony zaś właśnie te prawa rodziców wymagają zabezpieczenia. Mówię z naszej strony, ponieważ wszystkie poziomy życia wspólnotowego powinny się tu zaangażować. Zaczynam od opinii publicznej, od opinii nawet towarzyskiej, rodzinnej, środowiskowej. Ja kończę na parlamentach, na systemach prawnych i instytucjach, które ze strony państwa i ze strony czynników społecznych są powoływane. Od zabezpieczyć rodzinę w możliwości wypełniania jej roli, czyli rodziców w niepodważalnych prawach. To zabezpieczenie, powtarzam, jest dlatego konieczne, ponieważ życie nasze w wielu wymiarach odnosi się do dosyć nielogicznych, czy dosyć nieuczciwych i postanowień, a nawet całych instytucji. Są nawet instytucje antyrodzinne, nie tylko konkretne zabiegi, czy konkretne gesty. Przeglądnijmy więc te prawa. Trwałość więzi małżeńskiej jest zagrożona przez rozwody. Oczywiście to jest osobny temat i to jest bardzo szeroko w tej chwili omawiana dziedzina. Również ze strony Stolicy Apostolskiej są podejmowane pewne badania, które mają sięgnąć do przyczyn kruchości więzi małżeńskiej. Natomiast niezależnie od tych wszystkich trosk, sama zasada nierozerwalności małżeńskiej jest pierwszym i najbardziej podstawowym prawem i równocześnie obowiązkiem. Trwałość więzi małżeńskiej, na tym się opiera w ogóle sensowne życie rodzinne. Po drugie, wolność w zakresie przekazywania życia. I tu znów czerwone światło, tak jak przy trwałości więzi małżeńskiej, rozwody, tak tutaj wszelkiego rodzaju antykoncepcja. Ta antykoncepcja, którą widać w kioskach, w sklepach z rozmaitymi specyfikami, nie mówiąc już o aptekach i tak dalej, a więc ta merkantylna, handlowa antykoncepcja, ta, która czeka tylko na zysk, na pieniądze, ale też i antykoncepcja w myśleniu, w nauczaniu, w zachowaniu, w kulturze, w dowcipach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szeroko trzeba na to spojrzeć, na to, co nazywamy myśleniem przeciw życiu. I wreszcie autonomia w wychowaniu dzieci. Rozpisał tę autonomię, to znaczy ten postulat wolności, oczywiście w relacji do agresji polityczno-społecznej, ponieważ, tak jak już wspomniałem u góry wcześniej, te kołchozy nam grożą, to znaczy wielkie instytucje państwowe, wielkie totalitaryzmy, one już od dłuższego czasu próbują całkowicie zasiedlić życie rodzinne i równocześnie wtargnąć, zwłaszcza na teren wychowania, stąd te wszystkie młodzieżówki, te wszystkie pomysły na wszelkiego rodzaju pionierstwo, nawiązuje tu do eksperymentów z czasów marksistowskiego stalinizmu i tak dalej. Wychowanie. I tak, wychowanie trzeba oprzeć na takich czterech uprawnieniach, czterech przestrzeniach, w których rodzina powinna czuć się wolna, a nawet wsparta. Po pierwsze, intymność. rodzinna intymność. To jest teren nietykalny. Przełamie tę intymność wszelkiego rodzaju pornografia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak między dzieci i rodziców, i to po obydwu stronach, tak po stronie dzieci, jak i po stronie rodziców, powstają duże opory w momencie, kiedy któraś ze stron sięga po pornografię. Tutaj groźna sprawa. Rodzicom, zwłaszcza ojcom, wydaje się, że mogą się pobawić filmami. Dzieci nie widzą. Widzą wszystko, dlatego że w tobie powstaje coś, co nie jest już ojcostwem. Pornografia niszczy intymność, a intymność jest elementem najbliższej więzi między dzieckiem a ojcem, matką, bo na tym kanale przekazuje się wszystkie wartości. Poza tym przekonania religijne, w ogóle życie religijne. Na ogólnym tym polu intymności rodzi się szczególna intymność, to znaczy moje odniesienie do Pana Boga, modlitwa, motywacja religijna, aż do tego prostego, bardzo prostego, wręcz mistycznego związania się z Chrystusem. Mam tu na myśli szczególnie formowanie dzieci, no chociażby okres pierwszej komunii Święty, formowanie relacji między dzieckiem a Bogiem na tym realnym, bardzo realnym darze oparte, a tym darem realnym jest Jezus Chrystus obecny w Eucharystii, z którym dziecko się łączy. A więc cały program ateizacji, cały program niszczenia obyczajów religijnych jest równocześnie antywychowawczym, jest programem, który rozkrusza więź rodzinną i łamie prawa rodzicielskie. Wreszcie trzeci punkt, trzeci warunek tego prawidłowego prowadzenia dzieci to jest zabezpieczenie materialne. Wychowanie wymaga elementów podstawowych, a więc między innymi zabezpieczenia, w którym się mieści wszystko i problem mieszkania, wyżywienia, możliwość kształcenia i tak dalej. Jeżeli bezrobocie strukturalne, bo tak to nazywamy, to wywoływane specjalnie bezrobocie, to bezrobocie, które jest batem na człowieka, żeby wycisnąć z człowieka resztę, jak się to mówi, potu, żeby go zmusić do niewolniczej pracy, dlatego bezrobocie. I ta cała koncentracja ekonomii, która w tej chwili właśnie w systemie globalnym, to jest kołchoz ogólnoświatowy i w ramach tego kołchozu w jednym miejscu władza ekonomiczna, reszta niewolnicy. To rozbija natychmiast rodzinę, to niszczy relacje między ojcem a dziećmi, matką, dziećmi, bo dzieci bardzo często się wyprowadza wtedy z domu, ustanawia się dla nich najrozmaitsze systemy stypendialne. Dziecko otrzymuje ciągle od jakichś obcych ludzi jakieś bony, jakieś przydziały, gdzieś jest karmione. Rodzic nie zabezpiecza dziecku wychowania materialnego. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo niszczy relacje między ojcem a dzieckiem takie bardzo wczesne wyłączenie kasowe. Masz swoje pieniądze. Niby to jest uczenie oszczędności, niby to jest wchodzenie w tak zwaną praktyczną regułę życia. Ale jeżeli dziecko wie, że od samego początku mu się to i to i tamto należy i jest wolne od rodziców, no nie musi prosić, bo ma przydziały, bo ma zabezpieczenia. I to jest ta pokusa, którą łatwo przyjmujemy do naszego serca jako pewną instytucję, te wszelkiego rodzaju wsparcia. Dać rodzinie możliwość zarobienia tak na chleb, jak i na wykształcenie. I wreszcie ostatni warunek jako prawo do wychowania to jest wolność słowa, to jest możliwość zachowań prywatnych w rozmaitych zrzeszeniach. Więc biurokratyczna przewaga instytucji nad wolnością rodziny objawia się między innymi w ten sposób, że rodzina nie może się zorganizować z własnej inicjatywy, że nad wszystkim panuje najpierw skomplikowany system rozmaitych ustaw, a potem jeszcze urzędnik, który jest absolutnym panem i praktycznie rodzice nie mają żadnych szans, żeby komunikować się między sobą właśnie w sprawach swoich dzieci, w sprawach ich szkoły i tak dalej. Więc cały ten nacisk na rodzinę od strony biurokratycznych instytucji niszczy znów szanse na spokojne i organiczne, wieloletnie wzrastanie dziecka w objęciach rodziców i w rejonie ich wartości. I to byłaby ta część pierwsza mojego wprowadzenia. Chciałbym już dojść do nawiązania, do pierwszego nawiązania tych myśli z tragedią, którą przeżywamy jako naród. W tych dniach słyszymy, we wszystkich wypowiedziach, słyszymy dwa wielkie słowa. To jest naród, oczywiście oparty, zbudowany na trwałej rodzinie, patriotyzm, naród, historia, więź społeczna, naród, rodzina. A drugie słowo to jest krzyż i zmartwychwstanie, nadzieja. Krzyż, zmartwychwstanie, nadzieja. Czy można zabrać te dwie wartości ludziom w ogóle? Na ten temat odpowiada właśnie taki krytyczny moment, który jest przecież faktem realnym, nikt się tego nie spodziewał, a jednak jest to możliwe i w takiej sytuacji sięgamy po elementy pierwsze, sięgamy po rzeczy najważniejsze. Sięgnęliśmy po pojęcie narodu, które rodzi się z trwałego małżeństwa i po pojęcie nadziei, która oparta jest na krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Od razu w tych dwóch słowach właściwie mieści się wszystko, czym normalny człowiek na co dzień powinien żyć. A co w takiej sytuacji z ośrodkami? Bo przecież to są ciągle atakujące nas te centrale nowego porządku. Jak się zachowują centrale nowego porządku właśnie w tej spontanicznej, ogólnonarodowej, bardzo jasnej, ustawionej na przyszłość strategii? Już w Dziejach Apostolskich, teraz w okresie wielkiego głoszenia, najpierw w czasie Wielkiego Postu, a potem Wielkanocnym, sięgaliśmy często po Dzieje Apostolskie i tam usłyszeliśmy między innymi taką zasadę, którą kierowali się starsi ludu. Trzeba ich zabić, ale ze względu na lud musimy potraktować ich łagodnie. Zakazali im tylko mówić w imię Jezusa, głosić imię Jezusa. Odesłali ich wolnych, bo bali się ludu. Oczywiście oni przeczekali swoje. Oni dopadli i Jakuba, którego Herod ściął, ale też i chcieli świętego Piotra natychmiast podobnie potraktować, uwięzili nawet, czyli czekali na swoją chwilę, wtedy, kiedy ten lud się uspokoi, przestanie być taki czuły, może trochę leniwy, może trochę zajęty sobą, może łatwy do podsunięcia mu atrakcyjnych rozwiązań. Te centrale nie zwinęły namiotów, ani też nie dokonały jakiegoś nawrócenia. No, musimy być realistami. Jeżeli w sercach ludzkich od lat gromadzą się takie potężne pokłady niechęci wobec człowieka, takiej antyludzkiej cywilizacji, to się nie może w jednym momencie zmienić. I z tego tytułu między innymi rozmowa nasza dzisiaj o niepodważalnych prawach rodziców musi odnosić się realistycznie do tych warunków, w jakich będziemy pracowali od jutra. A cóż to są za warunki? A no właśnie, to jest ta atrakcyjność nowych rozwiązań. Nikt nam nie powie, zabieram ci prawo wolności, odbieram ci twoje niepodważalne uprawnienia. Nikt tak nie powie. Zwalniam cię z ciężarów. za dużo masz obowiązków, daje ci szansę lepszego rozwiązania. Po co na przykład powiedzieć, nie możesz budować trwałej więzi? Nie. Trwała więź małżeńska, o niej się nie mówi. Natomiast mogę ci powiedzieć tak. No przecież nie będziesz się męczył z jednym człowiekiem. Nie możesz trwać w nudzie wyziębionej miłości. Ja ci daję atrakcyjniejsze rozwiązanie. Jest taka możliwość, bardzo prosta zmiana partnerów. Po co mówić, możesz się zatruć i zabić swoje ojcostwo, macierzyństwo, to znaczy zwłaszcza macierzyństwo, wszelkiego rodzaju antykoncepcja z chemią potworną włącznie. Po co tak mówić? Po co mówić, że daje ci chemię, która ci zniszczy jeden z podstawowych elementów twojej osobowości, bo władza rodzicielska to jest jeden z budulców, jeden z fragmentów tego, co zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna od stwórcy otrzymał. Po co? Uwolnię cię od skutków niepożądanych. Dziecko jest zagrożeniem, ciąża jest chorobą, więc będziemy cię leczyć. Dopłacimy z kasy państwowej i będziesz mógł korzystać z tych udogodnień. I to samo odnosi się do wielkiej, wielkiej dziedziny wychowania. Już mówiłem o tym, zgłaszają się zawodowcy i chcą nam zabrać dzieci wprost z oddziału położniczego. Prawie. My zbudujemy odpowiednią ilość żłobków, przedszkoli. Wszystko będzie zabezpieczone, byleś się tylko nie męczył wychowaniem. Byleś nie ponosił odpowiedzialności, byleś nie przeżywał jakichś kryzysów, rozczarowań. Ty jesteś stworzony do szczęścia, a nie do mordowania się z dziećmi, zwłaszcza z dziećmi, których może przez twoje niedopatrzenie akurat urodziło się więcej niż jedno. A już od trzech to od razu krzyczy się rodzina wielodzietna. My cię z tego uwolnimy. To są te atrakcyjne rozwiązania. To w dalszym ciągu funkcjonuje. Stąd też trzeba przedłużyć i nawet potraktować to jako pewien program długofalowy, to, co przeżywamy w tych dniach. Zatrzymać łaskę chwili do naszej dyspozycji. Wykorzystać ten bogaty skarbiec, który nagromadził się w odruchu narodu, w bardzo żywym odruchu narodu, a zwłaszcza w odruchu młodych ludzi. W tych nieskończonych rzeszach harcerzy, biegających z wodą, z pomocą, z informacją. Tyle młodych ludzi patrzących z nadzieją właśnie za każdym harcerzem. Rodzic i instruktor, bardzo odpowiedzialny instruktor. Ten kierunek trzeba to zabezpieczyć. 70 lat temu wtargnęła w naszą ojczyznę, przede wszystkim w rodziny, przemoc. Ona rozbiła rodziny, zabrała wszystko z tych rodzin, co było budowane przez nieraz pokolenia, a przede wszystkim co było budowane przez młode małżeństwa. To jest 70 lat temu. Doznaliśmy agresji, która wtargnęła na teren naszego domu. A 10 kwietnia tragedia. Jakże głęboko wbiła się w podmokłą ziemię smoleńską i w obolałe nasze serca. Zabrakło najbliższych w rodzinach, w rodzinnych wspólnotach. I to jest fakt, do którego powinniśmy ze spokojem, ale z całą świadomością odnieść się, myśląc i wiedząc, że to jest głos opatrzności Bożej, który dopuszcza tak bardzo trudne lekcje do przerobienia przez bardzo odpowiedzialnych mieszkańców naszego kraju, członków naszej rodziny narodowej, wszystkich. I teraz, w kontekście do tego właśnie faktu, stawiam kolejne pytania. A ile zniszczeń, jak często wtargnęła na teren rodziny wyobraźnia rozwodowa? Ile domów zostało rozbitych, nie na skutek katastrofy, nie na skutek NKWD czy innych struktur zbrodniczych, ale na skutek wyobraźni rozwodowej? A ile niepokoju wniosła tak zwana agresja cywilizacyjna, więc wszystko to, co nam narzuca w sposób zupełnie od nas niezależny, wielka centrala światowa? A ile cierpienia ponoszą nasze rodziny przez ideologię opartą tylko na chęci zysku, czyli przez kryzysy wywoływane przez drapieżny zysk? A ile bólu rodzice przez to, że uwolnione młode pokolenie rodzice ponoszą, a młode pokolenie uwolnione od obrad, zasad przestarzałych rodziców, od tych obrad domowych, z którymi nie trzeba się liczyć, bo wszystko można rozwiązać przy pomocy bardzo sezonowego i dla siebie tylko zarezerwowanego stylu życia. Ile domów zostało opustoszałych przez egoizm dzieci, które nie widzą nic poza własnym szczęściem, ewentualnie własnym zawodowym, jakimś tam postępem, jakąś promocją. I dlatego też słowo rodzina, naród i znak niosący przez Chrystus, niosący na krzyżu nadzieję, to jest nasza przyszłość. Odbudowa rodziny przy pełnej autonomii rodziców i przez wytłumaczenie rodzicom, na czym polega ich odpowiedzialność i ich obowiązki. I w tym rejonie chciałbym też porozmawiać z radiosłuchaczami Radia Maria, całą rodziną, i w tym też duchu kończę to moje wprowadzenie, trochę nietypowe, ponieważ czas jest też na tyle bogaty, że trudno go ogarnąć jakimś prostym, jednym tematem. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi za wprowadzenie do tematu niepodważalne prawa rodziców.
Zapraszamy, drodzy słuchacze, radiosłuchacze, do kontaktu, do rozmowy. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 i dla słuchaczy korzystających z sieci w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat niepodważalne prawa rodziców, a naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Bardzo prosimy. Z diecezji płockiej.
Słuchamy Radio Maria.
No przede wszystkim...
A imię, przepraszam, nie dosłyszeliśmy.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Witam.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i państwa w studiu. I nieraz już chciałem księdzu biskupowi podziękować za to, co on do nas mówi. I najlepiej to oddaje ta scena biblijna, kiedy apostołowie, którzy szli do Emaus, spotkali się z Panem Jezusem. Kiedy potem już Pan Jezus ich opuścił, to oni powiedzieli takie słowa, że serca ich pałały, kiedy rozmawiali z Jezusem. To jest moje odczucie. Szczególnie dzisiaj słowa księdza biskupa w Białymstoku. A teraz co do tej nadziei. Ja uważam, że ona szczególnie jest potrzebna właśnie w roli rodziców wobec dzieci, bo pokolenie naszych dzieci wzrasta w takich okolicznościach, kiedy ta nadzieja jest tak skutecznie zabijana i niepodważalna jest taka prawda, że jeżeli ta nadzieja realizuje się w sposób słaby i nie zmierzamy ku niej w tempie marsza czy nawet biegu, a tylko się czołgamy, to nie wolno nam azymutu zmieniać. Ma być wciąż ten sam kierunek podążania, bo to jest, taka jest po prostu istota prawdy. I to jest wielka zaleta prawdy w sytuacji, kiedy tak ludzie bardzo pragną być młodzi, to ta prawda jest właśnie tym, co się nigdy nie starzeje. I ponieważ nie możemy jednak odejść od tych wydarzeń, które się dzieją dzisiaj, Bóg dał mi odpowiedź na taki rodzaj wątpliwości, który zrodził się w sercu z powodu odejścia takiego obrońcy prawdy, którym był pan Wasserman. Ja mówiłem sobie, jak to jest? Przecież to był dzielny żołnierz Pana Boga. I w pierwszych słowach liturgii, które usłyszałem, błogosławieni, którzy umierają w Panu, albowiem odpoczną od swoich trudów. I gdybyśmy w obliczu tych słów zatrzymali się na naszym bólu, to znaczy, że jesteśmy egoistami, bo nie zauważamy tego dobra, które Pan Bóg podarował osobie, która umarła. Osoba ta w oczach Pana Boga wykonała już swoje ziemskie zadanie. I wiemy to także my, którzy widzieliśmy, jak heroicznie bronił on prawdy. To może tyle. Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Pawle.
Dziękuję, panie Pawle. Jest bardzo dobra okazja, żeby w atmosferze wielkanocnej wracać stale do niektórych ciekawych sygnałów z tamtych czasów, z czasów pierwszych gmin. Przecież teksty biblijne powstawały żywą wiarą pierwszych gmin. Oni tym żyli. Apostołowie głosili katechezę, początkowo najczęściej ustni, potem spisywano niektóre fragmenty. A więc jest to uchwycony pierwszy moment wyjątkowego działania łaski Bożej, łaski Chrystusa Zmartwychwstałego. I w takich momentach, jakie teraz przeżywamy, powinniśmy sięgać właśnie do tych elementów wielkanocnych, za co dziękuję panu Pawłowi, i do tego dodaję właśnie z jednej strony zasadę ogólną, a z drugiej strony wskazuję na konkretną osobę. Zasada ogólna to jest nie zmieniać azymutu, iść w kierunku prawdy. To adresuję rodzicom, bo bardzo często rodzice mnie pytają, co mam zrobić? Mam przyjąć do domu mojego syna, czy moją córkę, który przychodzi najspokojniej, w ogóle się nie legitymując, i mówi, to jest moja partnerka, to jest mój partner. I mieszkają. Co ja mam z nimi robić? Oczywiście, i tu są właśnie bardzo trudne, bardzo trudne momenty w każdej rodzinie, a jest ich sporo ostatnio w Polsce i to jest ta agresja, o której mówiłem pod koniec, już się przedłużyło moje wprowadzenie ponad 31 minuta, więc trochę lądowałem na skróty, ale chciałem właśnie teraz w telefonach trochę uzupełnić. To jest potworna agresja. To jest najnowsza agresja, można powiedzieć, która wtargnęła na terenie naszych domów. To jest ten nowy styl myślenia, który wnieśli młodzi do domów, bardzo porządnie zbudowanych na Ewangelii. Co mają zrobić rodzice? Oczywiście to są żywi ludzie, to są ich dzieci. Przecież nie mogą, jak to niektórzy mówią, wziąć kija i psem poszczuć. Z drugiej strony muszą bardzo jasno trzymać azymutu. Mówić dziecku o tym, że cierpienie zadaje sobie, nam, że buduje na piasku, że prowadzi donikąd, że to wszystko razem wziąwszy jest wielką zdradą przede wszystkim ich przyszłości. Bez wielkich kazań, ale dawać jasno świadectwo. No nie można powiedzieć, nie chcę stresować dziecka, więc już zrobię takie małe przyjątko, no urządzę, może nawet salę wynajmę, trochę mamy grosika, no niech się pobawią na początek tego ich partnerstwa. No jakoś to trzeba tak po nowoczesnemu. Azymutu mamy trzymać się, my wszyscy. I oczywiście rodzice przede wszystkim, ci obolali, ci najbardziej cierpiący. Ja doskonale wiem, jak oni bardzo cierpią. I na tym tle ta konkretna postać pana Zbigniewa Wassermana, człowieka, który z ogromnym spokojem, zresztą przy dużych trudnościach zdrowotnych, wielokrotnie rozmawiałem z panem posłem, zawsze jednakowo, prosto trzymał się prawdy i tego wszystkiego, co nazywa się troską o drugiego człowieka. Dziękuję, panie Pawle.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa, zgromadzony. Ewa z Chełma się dodzwoniła.
Tak, dziękujemy.
Dziękuję pani Ewo. Chełm, lubelski Chełm.
Tak, Chełm.
Moje rodzinne strony. Pozdrawiam.
Więc ja chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za dzisiejszą wypowiedź księdza biskupa. Dla mnie to jest taka katecheza, która mnie tylko utwierdza w moim przekonaniu, że wydaje mi się, że czynię dobrze. Ja jestem mamą czwórki dzieci. To, co ksiądz biskup wspominał, że a nie daj Boże jedno, nie daj Boże ci się drugie trafi. Nawet państwo robi coś takiego, że w książkach, jak dziecko ma wypełnić tabelkę, na przykład z języka polskiego, wpisać rodzeństwo, nie zawsze jest miejsce, żeby dopisać trójkę rodzeństwa, bo już dwójka to się ledwie mieści w takich podręcznikach, ale radzimy sobie, drukujemy, skanujemy i dopisujemy, bo ja się nie wstydzę, że mam czwórkę dzieci. I na tle dzisiejszych, ostatnich wydarzeń dużo już się dobrego dzieje, bo na przykład młodzież, ja mam dzieci w bardzo różnym przekroju, ich prawie 18 lat i 3,5 roku. Przez ostatnie dni bardzo dużo rozmawiamy na temat ostatnich wydarzeń. I na przykład najstarszy syn, który ma prawie 18 lat, dzisiaj cały dzień prawie spędził w komputerze, czytał te strony, które ja mu podawałam i z naszego dziennika na temat katastrofy, pytań i rozmawiamy. I właśnie zauważyłam, że syn przekazuje SMS-ami takie, a nie inne wiadomości i mówi: mamo, mi dopiero zaczyna się trochę w głowie otwierać, zaczynam patrzeć inaczej na to wszystko. I to jest właśnie piękna rozmowa. A to, co ksiądz biskup mówił, że jeżeli przyjdzie ktoś, bo z partnerem czy tak, czy inaczej, nie może być agresji, jeżeli zawodzą ludzkie siły, to zawsze pozostaje modlitwa. Mój najstarszy też mi troszkę problemów sprawiał, o czym doskonale wie mój ksiądz proboszcz, ale właśnie dowiedziałam się, że tak jak święta Monika podjęła takie ćwiczenie duchowe, że za swojego Augustyna przez cały rok odmawiała całą część bolesną, ja zaczęłam odmawiać za mojego, odmawiam dalej, ale już po miesiącu mój synio odbył taką bardzo długą, 55-minutową spowiedź. Tutaj przy okazji chciałabym pozdrowić księdza Marcina Turowskiego z mojej parafii, który odmówił sobie nawet obiadu, poświęcił ten czas na syna i od tej pory właśnie modlitwą spowodowałam, że syn wrócił do reszty, że tak powiem, rodzeństwa, nie już koledzy, a jeśli to inni, trenuje zapasy, ma taką Biblię, pełne zwycięstwo i właśnie modlitwa i rozmowy, powolutku, na początku była rewolucja w domu, bo co ty, mamo, pleciesz, bo to, bo ty jesteś stara, bo ty się nie znasz, ale to wszystko można zmienić modlitwą i takim uporem, powolnymi kroczkami, rozmowami, czego wszystkim rodzicom życzę, jeśli mają problemy. Najpierw samemu zwrócić się do Ducha Świętego, do modlitwy, modlić się i wtedy Duch Święty pomoże nam działać. A teraz mówię, ostatnie dni, dzisiaj bardzo dużo rozmawiamy na ostatnie tematy. Dzieci, jak widzą, że mamusia się zajęła pomaganiem w tej tragedii, tłumaczeniem, to o, najstarszy obiad przyszykuje, pójdzie zakupy zrobi, bo ty, mamusiu, zrób to, bo ty też komuś coś pomagasz. Więc modlitwa i rozmowa, uważam, że to jest bardzo ważne. A jeszcze chciałam powiedzieć taką dygresję na temat, jak ksiądz biskup powiedział o aborcji, o usuwaniu. Przeczytałam w jakiejś gazecie, nie pamiętam, to było z rok temu, wspaniałą postawę jednego lekarza. Przychodziła do niego kobieta, że chce usunąć ciążę. Pytał się, czy ma już dzieci. Tak, jedno czy dwa, w zależności ile, proszę przyjść z tymi dziećmi. Kobieta leciała po kopertę, po pieniądze, ale nie wiedziała, po co dzieci, przyprowadzała dzieci. A ten lekarz mówił, to proszę wybrać, które usypiamy. A dlaczego? No, to już się nażyło, to może dajmy temu nowemu przyjść na świat. I w bardzo wielu przypadkach taka terapia szokowa powodowała, że taka kobieta się zastanawiała, a ten lekarz prowadził ciążę do końca.
Bardzo dziękujemy, pani Ewo, bardzo dziękujemy. Najbardziej rozczuliłem się tym spowiednikiem, który głodem przymierał, ponieważ przedłużyła się spowiedź. Oczywiście żartuję.
No nie przymierał, bo ja, ale poświęcił, bo ja to bardzo za mego kocham syna.
Moich kapłanów i wiem, że żaden z nich nie ma kłopotu z obiadem. 5 obiadów poświęci, jeśli tylko tak jest szansa z kim porozmawiać. A kierownictwo duchowe, spowiednictwo, to jest jedna z najważniejszych z naszej strony, ze strony kapłanów, posługa wobec zwłaszcza młodych. A wracając do tematu, po pierwsze, młodzież się budzi na skutek tych wydarzeń. Wszędzie dzisiaj oczywiście przy marszałku Putrze młodzież się zgromadziła, również harcerska, ale ile było młodzieży przy prezydencie Kaczorowskim, a w ogóle ile młodzieży na tych pogrzebach. To jest nowa szkoła, to są jakieś nowe rekolekcje młodzieżowe, oby tylko był ktoś, kto tę młodzież poprowadzi, bo oni lgną do dorosłych, oni chcą, żeby dorośli im poświęcili czas. Wszyscy nauczyciele i instruktorzy i specjaliści od różnych zadań, takich szczególnych jak koła taneczne, fotograficzne, jak jakieś informatyczne pogłębienia.
Sportowe.
Młodzież szuka takich historii i to jest przyszłość, to jest przyszłość. W ostatnich dniach miałem też i takie wyznanie, ponieważ obiecałem, że będę trochę współczesne, najbardziej nowe wydarzenia wplatał w tą misję rodzicielską, a zwłaszcza w autonomię rodziców do budowania domu, to powiem, że miałem i takie spotkanie z osobą bardzo szlachetną. Mówię tak anonimowo, że uważam, iż mogę to na antenę wnieść. Szepnęła mi do ucha, mam jeden tylko żal do siebie. Urodziłam jedno dziecko. Boże, czemu? Czemu wtedy była taka propaganda? Oczywiście to dziecko żyje i ona jest szczęśliwą nie tylko matką, ale nawet teściową, ale widzi, jakie to jest ubogie zainwestowanie w społeczeństwo. Ona widzi w tej chwili, ile ona by miała osiągnięć, ile by miała szans, gdyby macierzyństwo potraktowała bardziej ofiarnie. Więc do problemu usuwania dzieci, znaczy zabijania dzieci w relacji do katastrofy, jaką przeżyli wszyscy Polacy, a w której zginęło 96 osób. Myślę, że jeszcze wrócimy przy jakimś innym telefonie, ale to jest osobny temat, który chciałbym jeszcze dzisiaj pogłębić. Szczęść Boże, Panie Ewo.
Szczęść Boże.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, jedziemy z pogrzebu z jednego pogrzebu na inny pogrzeb. W tej chwili właśnie z pogrzebu pana posła Zbigniewa Wassermana.
Modliłem się z ojcem, bo widziałem w telewizji, jak ojciec przy ołtarzu pełnił swoją służbę. Widziałem ojca.
Bóg zapłać, ale ja słyszeliśmy, jeżeli pierwszy ekscelencja, najpierw Bóg zapłać za wszystko, dzisiaj za tę posługę w Białymstoku, w tej posłudze Eucharystia i Słowo Boże. Bóg zapłać, jeżeli mogę tak prywatnie, nie chciałbym od tematu odbiegać, ale za tak głębokie teologiczne i patriotyczne, za te dwie wielkie miłości do Pana Boga i do ojczyzny. Za to Bóg zapłać. Bardzo jasne ujęcie spraw. No i tu rodzina i no zresztą za to ogromne dzięki, ekscelencjo. Na pewno wielu Polaków za to dziękuję, bo tego jest nam bardzo potrzeba, a teraz chyba jeszcze bardziej. To jest pierwsze. A drugie, jeżeli mogę, nie chciałbym też rozbiec temat, ale to tego Pana, który powiedział, że no, odkrył, czytając psalmy i tak dalej, że pan Wasserman tak był, no ciężko mu było, nie był zrozumiany i tak dalej, i tak walczył o prawdę, że teraz już odpomnie. Bardzo mu się bał takiego myślenia. Nie wiem, jeżeli jest to w błędzie, to proszę mi powiedzieć, o czym wiem, że Pan Bóg z wszystkiego potrafi wyprowadzić dobro. Dobro. Ale śmierć jest złem. Śmierć z natury jest zła. I Pan Bóg nie chciał tej śmierci. To grzech sprowadził śmierć. I właśnie tutaj to, co się stało teraz, to jest zło. Zło. I myślę, że trzeba to nazywać po imieniu. Żebyśmy, boję się jednego, żebyśmy w tym wszystkim się nie uśpili. Bo znając naszą mentalność trochę, naszą uczuciowość, nasze takie, powiedziałbym, serce, a równocześnie podejście z wiarą do wszystkiego Polaków. Dużo Polaków się modli. Widać, jak się niektóre środowiska denerwowały teraz, a nawet potrafiły kpić z nas, poza Polski. Europejczycy tacy, prawda, gdzieś tam śmiali się z Polaków klęczących, modlących się. Myślę, że to jeszcze bardziej zdenerwuje niektórych na Kościół, na wiarę. Tak, takie odnoszę wrażenie, ale tak, ale dobrze, że my się modlimy, bardzo dobrze. Z tym, że modlitwa i czyn, i uczucia, ale nie zakończmy na uczuciach, to musi być konkretna praca, tak jak słyszę. Te rozmowy w rodzinach, dzisiaj widziałem bardzo wielu ludzi. I widziałem całe rodziny na tym pogrzebie, jak zresztą cały czas to jest. Ale zobaczmy, jak dużo potrzeba pracować w Polsce nad Polakami, nad tymi, którzy mówili, krzyczeli, kochamy Cię Ojcze Święty, którzy kochają prawdę, którzy kochają Pana Boga oczywiście, kochają, no nie wszyscy już ojczyznę, bo niektórym już wybili to z głowy. Dzisiaj potrzeba ogromnej pracy, bo proszę zobaczyć, już w tej chwili te media jakoś tak wykorzeniają nam i patriotyzm, i oczywiście wiarę, i prawdę, i sumienie. Ja mówię sumienie dobrze ukształtowane, bo sumienia mają. Niektórzy mówią, sumienie nic nie wyrzuca. Chyba Rudolf Hess, gdy się pytał go, czy czuje się winny, krzyknął lajne. Nie. Także można mieć różne sumienie. Ale teraz to, co widzę, takie zmienianie mentalności, nie chciałbym też od tematu odbiegać, ale tak patrzę, czytam książkę, którą wydały siostry Retanki, Globalna rewolucja kulturowa, i autorka pisze, że 100 lat temu w Europie jeszcze to, co nienormalne, na stanu nienormalne, a teraz to, co normalne, jest nienormalne. Tak zmieniano mentalność. W Holandii wystarczyło 40 lat, żeby wszystko przemienić z tego kraju bardzo katolickiego, powiedziałbym, kraju, który wydał nie tylko Ojca Świętego, już Ojca Damiana, ale wielu świętych, wielu misjonarzy. Tak, na święty, proszę zobaczyć, co dzisiaj jest. Za kilkanaście lat będzie tam 50% muzułmanów i upominają się eutanazję, żeby od 70 roku życia wprowadzać i pomagać nawet zdrowym, jeżeli by chcieli tylko odebrać sobie życie, niebyłagodnie. Także ja bym bał się zakończyć na emocjach, na uczuciach i mówić, że Pan Bóg wybawił, Pan Bóg wybawił pana Wassermana i innych od tych cierpień. Nie, Pan Bóg tego nie chciał. Pan Bóg chce, byśmy byli Jego narzędziami na tym świecie, tak długo, jak On będzie chciał. Ale to, co nieraz człowiek psuje, tak jak w tym wypadku pod Smoleńskiem, to czu ludzie zawinili. I trzeba to wiedzieć i nie wystarczy skończyć na emocjach, na pogrzebach, bo właściwie to te, jak patrzę na te rządy u nas w Polsce, to najchętniej by nam jeszcze tylko cmentarze zostawiają. Bo gospodarkę zabrali, własność zabrali, no zresztą popatrzmy, cmentarze chętnie, prawda? A tu nie cmentarze. Ma być budowane Królestwo Boże na tej ziemi, tu właśnie gdzieś rodzina. Przepraszam, jeżeli zamieszałem i nie chcę odbiegać ekscelencji, ale jeszcze raz Bóg zapłać za zawsze i za to, co dzisiaj usłyszeliśmy jadąc.
Dziękuję.
Polacy, ale jeszcze mogę powiedzieć jedno, jestem niezwykle zbudowany właśnie naszym narodem, tym procentem narodu, który tak pięknie zdał egzamin teraz. Oby wszyscy. I oby ten procent tak zadziałał, żeby było 100% w Polsce takich Polaków. Tak zdających. No pięknie, pięknie. Nie politycy, nie media, nie tak zwani często dziennikarze, nie. Przepraszam, ale to rodzina, to dlatego, że rodzina. I to i Kościół, prawda, wiara i rodzina. I dobrzy nauczyciele, którzy też są. Dziękuję. Nie mówię, że wszyscy.
Dziękuję, Ojcze. Bóg zapłać. Oczywiście ja już, jeśli można nawiązać do głosu z Białegostoku, zwróciłem uwagę na konieczność przestudiowania tej oferty, którą nagle nam narzucono. Jedność. Właściwie nic się nie stało. Możemy się wreszcie kochać. Więc bardzo oszczędzałem słuchaczy. Po pierwsze, jest to modlitwa na pogrzebie, więc trzeba utrzymać przy ołtarzu Jezusowym każde serce. A po drugie, no nie chciałem wprowadzać elementów, które normalnie w dyskusjach powinny się pojawić. Mam tu na myśli właśnie pojęcie tej jedności, o jakie tu pojednanie chodzi, jakie warunki trzeba spełnić, jeżeli w ogóle możemy mówić o budowaniu jedności, bo inaczej to będzie tylko nowy etap właściwie albo z jednej strony kołchozów, albo z drugiej strony obozów koncentracyjnych, gdzie wszyscy mieli jednakowe pasiaki. Oczywiście wspomniałem tam o tych kołchoźnikach, o tym międzeniu głowy według jednego rytmu. Więc tu jest, Ojca, głos bardzo ważny, bo my naprawdę musimy ze spokojem, z całym szacunkiem do bólu, który przeżywamy wszyscy, ale ze spokojem wejść w głąb. Oczywiście nie będziemy mieli dostępu do przyczyn technicznych wydarzenia. To wszystko zostało natychmiast zgarnięte i tak jak dokumenty z Katynia są niedostępne dla polskich prokuratorów i historyków, tak od razu dowiaduje się dzisiaj z mediów, że do technicznych przyczyn, czyli do szukania narzędzia bezpośredniego katastrofy, nie będziemy mieli dojścia, ponieważ zostało to wszystko przez autonomiczne państwo, na którego terenie zdarzyła się ta tragedia, zostało to przejęte, zamknięte, a my jako goście ewentualnie możemy coś się dowiedzieć albo i niewiele. Więc tutaj ojca głos jest bardzo ważny, z tym, że ojcze dyrektorze kochany, jeszcze idę dalej. I tu nawiązuję do tego Pawłowego spojrzenia. Otóż jasne, że my musimy budować tu na ziemi. I dlatego ja dzisiaj przede wszystkim na cmentarzu wspaniałym, zresztą pięknie zadbanym miejscu pochowania zmarłych, gdzie położono marszałka Krzysztofa Putrę, stanąłem przy jego synach, przede wszystkim przy jego żonie i zaczęliśmy do ucha sobie szeptać, co z tą Polską. Co z nimi? Mały Pawełek ma 10 lat, ale on jest przygotowany przez opatrzność Bożą do poważnego budowania wspólnoty naszej ojczyzny, a już nie mówiąc o starszych braciach i siostrach. Więc przy tym właśnie wspomniałem o tym, iż klucz, który rozblokuje te zimne systemy, które nas dosyć często dzielą, i rozbijają. Tym kluczem jest cnota solidarności jako cnota ewangeliczna, jako cnota szczególnego zwrócenia uwagi na drugiego człowieka. Jest to poważny temat. Naprawdę z wydarzeń, które my w tej chwili przeżywamy, zresztą Radio Maria dwoi się i troi, wszędzie widziałem tych dzielnych, młodych ludzi i w Warszawie patrzyłem, jak się uwijają z potężnymi kamerami i z mikrofonami. Radio Maria i inne media też dokumentują. Trzeba będzie wracać do tych tekstów, do przeżyć, do przemyśleń po to, żeby spojrzeć na nasze obowiązki. Skoro padł z winy nie wiem kogo, taki człowiek jak pan Zbigniew Wasserman, to znaczy, że w to miejsce Bóg wzywa następnych. Trzeba wołać właśnie tych młodych o tę przejrzystość charakteru, o tę przejrzystość patrzenia na wartości, jakimi kierował się dzisiaj w kościele mariańskim pochowany nasz poseł. Dziękuję bardzo.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Kogo witamy?
Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to moim zdaniem wydaje mi się, że w 80% zależy od rodziców. Natomiast reszta od otoczenia, nauczycieli, księży. Tak się składa, że mam dwójkę dzieci. Pochodzę z wieloletniej rodziny, siedmioro nas było w domu, to nie z Krakowa. I przykład od samych rodziców, jak zabierają dzieci od małego do kościoła, jak się modlą razem z dziećmi, jak odmawiają różaniec w domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale i także od nauczycieli, jak i również księży. Córka wiele razy opowiada, że mają bardzo dobrego księdza, że z nimi rozmawia na różne tematy, nie ma tematu tabu, że idzie z księdzem porozmawiać. Natomiast jak chodziła do szkoły, do gimnazjum, uczyła zakonnica, tu już były cięższe rozmowy, ale nie mnie sądzić. Natomiast jeżeli chodzi o tą tragedię, ja uważam, że wszyscy, którzy zginęli, powinni być jednakowo traktowani. Nieważne, czy to są ludzie z PiS-u, czy z PO, czy z SLD. Bo w każdej partii są ludzie dobrzy i źli. Natomiast wywyższanie ludzi, bo że są z PiS-u, jest to trochę wydaje mi się nie w porządku, bo nie nam sądzić, Pan Bóg jest od tego, żeby ludzi sądzić po czynach, a nie nam, że są dobrzy czy źli, bo mi się wydaje, że w każdym środowisku są ludzie i dobrzy i źli.